Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o pojęciu tożsamości oraz roli naśladownictwa w powstawaniu osobowości niedojrzałych. W piśmiennictwie pojęcie tożsamości jest traktowane jako stosunek wobec samego siebie, stosunek wobec innych osób i do kultury czy tradycji, chociaż tożsamość można również ujmować podmiotowo, charakteryzując poczucie własnej tożsamości, czyli tożsamości indywidualnej. Jak wspominałam w poprzednich charakterystykach, osobowość narcystyczna, zwłaszcza na początku znajomości, może wydawać się bardzo interesująca, wywierając wielki wpływ na innych, przy czym przez wpływ społeczny rozumiana jest zmiana zachowania, opinii, postaw czy też uczuć danej osoby z powodu tego, co robią, myślą albo czynią inni ludzie. Takim przejawem wpływu społecznego może być naśladownictwo, które dzielone jest na nieświadome i świadome. Można naśladować świadomie osoby z mediów, określane zwłaszcza mianem celebrytów, co obejmuje naśladowanie sposobu bycia takiej osoby, ubierania się czy innych jego cech. W piśmiennictwie jest pod pojęciem naśladownictwa kojarzone jest także modelowanie, za pomocą którego można uczyć się różnych zachowań. Współcześnie szczególnie portale społecznościowe mogą wpływać na rozwój człowieka, poczucie własnej tożsamości, w tym uczucie tego, kim człowiek jest i do jakiego celu dąży. Oczywiście wpływ otoczenia na poczucie tożsamości może być widoczny także u osób nieposiadających cech narcystycznych. Jednakże w kontekście narcyzmu staje się ono bardzo ważne, tym bardziej, że naśladownictwo może być, jak już mówiłam, nie całkiem świadome, a nawet nieświadome. Badacze współcześnie w piśmiennictwie porównują i wyróżniają jednostki narcystyczne, niskopsychopatyczne oraz wysokopsychopatyczne. Wiadomo, że zarówno osobowości narcystyczne, jak i psychopatyczne mają destrukcyjny, bardzo niszczący wpływ na otoczenie, na środowisko społeczne i rodzinę, czyli wszędzie tam, gdzie takie osoby funkcjonują, co wiąże się bezpośrednio określanym w piśmiennictwie nieludzkim podejściem do innych, jakie ujawnia się w ich egocentryzmie, braku empatii, wykorzystywaniem uroku osobistego do manipulowania w celu używania innych osób do własnych celów. Obecnie psychopatia traktowana bywa także jako pewien wymiar narcyzmu. Obecnie psychodynamicznej koncepcji Otto Kernberga występuje analizowanie zaburzenia w oparciu o wymiary introwertywne i ekstrawersji oraz nasilenia agresji. W teorii jednego z badaczy Kernberga w obrębie objawów charakterystycznych dla narcyzmu i następstwa powstawania zaburzeń, narcystyczne zaburzenie osobowości najpierw przechodzi w tak zwany narcyzm złośliwy, a dopiero potem w osobowość antyspołeczną, czyli psychopatyczną. Jednostki narcystyczne w wyniku chorobowego rozwoju struktur osobowości czują się skoncentrowane na sobie, nie przejawiają współodczuwania czy empatii, nie interesują się innymi, jednak chcą być same w centrum zainteresowania. Dążą do bycia podziwianymi, kochanymi przez innych, traktując ich instrumentalnie i szybko nudząc się nimi. Ponadto osobowości niedojrzałe przez mechanizmy obronne psychiki, zwłaszcza takie jak projekcja, przypisują innym własne, nieakceptowalne przez otoczenie cechy, odczuwając gniew, urazę, dewaluują innych, którzy nie są ich potrzebni, a i dalej poszukując nowych obiektów dla swojej manipulacji. Osobowość antyspołeczna, dawniej określana psychopatią, stanowi, jak już mówiłam, agresywną odmianę narcystycznego zaburzenia osobowości według Kernberga. Osobowości psychopatyczne posiadają cechy podobne do narcystycznych, u których występuje brak albo znaczny defekt wyższego ja, czyli superego. Superego w psychologii reprezentuje wewnętrzny system moralny, którym pojawia się uczucie zadowolenia w obliczu spełnienia standardów, natomiast poczucie winy w sytuacji, kiedy zachowanie jest trudne do akceptacji. Charakterystyczny jest u osobowości narcystycznej niski poziom organizacji osobowości oraz stosowane bywają prymitywne mechanizmy obronne. Osobowość antyspołeczna jest uzależniona zwykle od zewnętrznych bodźców regulujących postępowanie, w tym bardzo dużą rolę odgrywa podziw, dominacja, to wszystko w celu uzyskania poczucia większej wartości, bezpieczeństwa. W przypadku osobowości psychopatycznej w większym jeszcze stopniu niż u narcystycznej dochodzi do projekcji własnej wrogości na innych, którzy są postrzegani jako niebezpieczni, z którymi trzeba walczyć. Jednostka psychopatyczna używa dostępnych środków, mszcząc się poprzez nieuczciwość, agresję lub zdradę. Psychopaci nie uznają autorytetów, a także nie odczuwają albo mają bardzo wąski, ograniczony zakres w ogóle odczuwania emocji. Nie odczuwając ani miłości, ani wielkich uniesień, poczucia winy czy cierpienia. Inna koncepcja psychopatii badacza Hare charakteryzuje ją jako złożony konstrukt z cech osobowościowych i zachowań antyspołecznych, gdzie jako pierwszy czynnik wymieniane są takie cechy jak powierzchowny urok, gładkość w zachowaniu, przesadne poczucie własnej wartości, skłonność do patologicznego kłamstwa, manipulowania, brak wyrzutów sumienia i poczucia winy oraz chłód emocjonalny, brak empatii, niezdolność do przyjmowania odpowiedzialności za swoje czyny. Podczas gdy drugi czynnik w koncepcji Hara zależy od wychowania, określany jest jako wtórny, drugi, i na który składają się elementy takie jak nasilona potrzeba nowych doświadczeń, połączona z silną podatnością na nudę, pasożytniczy styl życia, słaba kontrola zachowania, problemy wychowawcze od najwcześniejszego dzieciństwa, brak realistycznych, długotrwałych planów na przyszłość, także nieodpowiedzialność, lekkomyślność, zachowania przestępcze przed osiągnięciem wieku w pełnej odpowiedzialności prawnej, także odwoływanie na przykład warunkowego zwolnienia z zakładu karnego. Pozostałe cechy niezależne od opisywanych czynników według Hara to wielopostaciowość przestępczego zachowania. Liczne, krótkotrwałe związki małżeńskie, już wspominana skłonność do nieuregulowanego życia seksualnego w zakresie rozróżnienia między emocjami i zachowaniem uznaje jednostki psychopatyczne pierwotne, te, które mieszczą się i dają objawy z tego czynnika w zakresie czynnika pierwszego, u których przeważa komponent antyspołeczny, który charakteryzuje psychopatów wtórnym. W pierwszym przypadku psychopatia może mieć więcej wspólnego ze skłonnościami wrodzonymi, natomiast w drugim, jak już mówiłam, wiąże się bardziej z niekorzystnymi oddziaływaniami wychowawczymi od najwcześniejszych lat. Za chwilę opowiem jeszcze o cechach charakteryzujących poszczególne jednostki psychopatyczne. Zgodnie z założeniem jednego z badaczy, Blackburna, psychopaci pierwotni nie odczuwają lęku i poczucia winy, natomiast psychopaci wtórni częściej przeżywają lęki i częściej doświadczają wyrzutów sumienia. Obecnie w Pisiennicy zwraca się uwagę, że psychopatia stanowi, jak już mówiłam, dalszy ciąg narcyzmu i wszystkie osoby psychopatyczne są jednocześnie narcystyczne. Według Piśmiennictwa ponadto psychopatia jest bardziej agresywnym podtypem narcystycznego zaburzenia osobowości. Niektórzy stwierdzają jednak, że chociaż istnieje znaczne podobieństwo między narcyzmem a psychopatią, to sugerują, że psychopatia stanowi konstrukt złożony z dwóch komponentów, z których pierwszy jest definicją narcyzmu. Psychopatia jest traktowana jako powiązanie narcystycznego zaburzenia osobowości i antyspołecznego wzorca zachowania. Jako cechy tworzące, charakteryzujące psychopatyczną osobowość, jak już mówiłam w programie, wymieniany jest brak i niedobór lęku, uznawany za osiową cechę psychopatii. W niedoborze lęku upatrywano zwłaszcza trudności w uczeniu się psychopatów pod wpływem stosowanych kar, co ma być związane z nieprzyswajaniem przez psychopatów społecznie akceptowalnych zachowań. Wysoki poziom lęku somatycznego i napięcia mięśniowego może świadczyć także o, czy sugerować impulsywno-kryminalny typ psychopatii. Do tego obniżony poziom każdego z rodzajów lęku miałby wskazywać na manipulatorsko-zimny typ psychopatii. Inna cecha osobowości psychopatycznej, jak makiawelizm, wiąże się z gotowością do manipulacji i traktowaniem innych osób w przedmiotowy sposób, z brakiem zaangażowania emocjonalnego, norm moralnych, akceptacją kłamstwa, oszustwa jako środków do osiągania swoich celów. Manipulacje psychopatyczne są ponadto związane z projekcją własnych agresji na innych i są w większym stopniu świadome, którym nie towarzyszy żadna ideologia, ale dążenie do szybkiego zaspokajania własnych celów. Jeden z badaczy w 1998 roku wyróżnił dwa typy makiawelistów, dwa podtypy, jeden zimny, a drugi gorący. Typ zimny makiawelisty ma odczuwać niski poziom lęku, utożsamiany jest z psychopatią pierwotną, podczas gdy gorący oceniany jest jako neurotyczny, zaliczany do psychopatii wtórnej, czyli tej zależnej od wychowania. Jednocześnie obie jednostki, narcystyczna i psychopatyczna, używają w sposób świadomy albo nieświadomy mechanizmów obronnych psychiki, jakie są procesami zwykle nieuświadomionymi, powstającymi w chwili zagrożenia dla tych osób. I to zarówno zagrożenia ze strony czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, mając służyć zmniejszeniu stresu i konfliktów emocjonalnych i uzyskania równowagi psychicznej. Jak już mówiłam w jednym z programów, najczęściej stosowane bywają mechanizmy obronne zgodnie z kolejnością występowania. To jest humor, racjonalizacja, tłumienie, idealizacja, sublimacja, pseudoaltruizm, rozszczepienie, przemieszczenie, somatyzacja. Także dalej izolacja, reakcje upozorowane, fantazjowanie, zaprzeczanie, projekcja, dysocjacja i dewaluacja. Jednostki narcystyczne chętnie i często używają zarówno dojrzałych, jak i niedojrzałych mechanizmów obronnych. Wspomniany badacz Kernberg klasyfikuje narcystyczne zaburzenie osobowości jako, jak już mówiłam, należące do niskiego poziomu organizacji charakteru, podczas gdy narcyzm złośliwy i osobowość antyspołeczną do średniej organizacji charakteru. Osoby o średnim poziomie organizacji charakteru posługują się zarówno mechanizmami pochodzącymi z wyższego poziomu organizacji osobowości, takie jak wyparcie, intelektualizacja, racjonalizacja, jak i pozostałymi wymienionymi niedojrzałymi mechanizmami obronnymi. Za chwilę opowiem jeszcze o odczuwanych emocjach i uczuciach, takich jak poczucie winy, wstydu, dumy czy obojętność przez osobowości niedojrzałe. Psychologia poznawcza zakłada, że poczucie winy jest związane z uwewnętrznieniem lęku przed karą, służąc samokontroli, stłumieniu naturalnej chęci zaspokajania jakiegoś impulsu. Odczuwanie poczucia winy jest związane z negatywną oceną własnego zachowania, gdy dojdzie do złamania norm. Poczucie winy ma wzbudzać chęć zadośćuczynienia ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa złamania obowiązujących norm w przeszłości. Według badaczy jednostki psychopatyczne w małym stopniu odczuwają poczucie winy. Z kolei poczucie wstydu jest charakteryzowane jako silniejsze uczucie mające związek z negatywną oceną własnego postępowania i z nieprawidłowym zachowaniem. Wydaje się, że zarówno jednostki narcystyczne, jak i psychopatyczne, dla których charakterystyczne jest wyolbrzymione poczucie własnej wartości, nie będą odczuwać wstydu. U osobowości narcystycznych takie poczucie dumy jest, także poczucie dumy jest wysokie i odpowiedzialnością za złe zachowanie obarczają innych, mogą czuć się niesprawiedliwie, źle traktowani, nawet gdy wina leży po ich stronie. Także brak uczuć oraz obojętność charakteryzują przede wszystkim jednostki psychopatyczne, a celowe krzywdzenie innych jest związane z brakiem współodczuwania, czyli empatii. Z kolei obojętność dotycząca braku uczuć w danej sytuacji może być bardzo niebezpieczna, co dotyczy znieczulicy i braku wrażliwości na krzywdę innych. Takie emocje jak złość jest odczuwana wskutek powstających przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu. Jeśli chodzi o złość, zarówno jednostki narcystyczne, jak i psychopatyczne doświadczają jej bardzo często, uznając, że to inni są winni i ich działania polegające na krzywdzeniu i wykorzystywaniu innych jest w pełni uzasadnione. Szczególnie jednostki psychopatyczne postrzegają, jak już mówiłam, świat jako wrogi i mszczą się od odczuwanej przez te osoby złości do agresji jest już bardzo bliska droga. Badacze porównują także osoby narcystyczne wysoko psychopatyczne i osobowości narcystyczne nisko psychopatyczne w celu ustalenia wspólnych cech różnicujących badane grupy. I wiadomo, że są także różnice między tymi dwoma diagnozami. Niemniej jednak niektóre z nich się różnią. Jednostki wysoko i nisko narcystyczne, mimo wykazywania różnic w funkcjonowaniu, mają na przykład dużą trudność w budowaniu relacji długoterminowych. Bardzo często dochodzi u nich do rozwodów i rozbicia rodzin. Wtórni psychopaci, czyli ci, którzy bardziej zależą od wychowania nieprawidłowego, posiadają także często problemy z prawem, agresywnym zachowaniem, działają w sposób impulsywny, częściej zapadają na depresję, przechodzą epizody psychotyczne. Natomiast pierwotni psychopaci, nieodczuwający lęku, posiadają niski poziom empatii i popadają często w konflikty interpersonalne, mimo wysokich osiągnięć życiowych niejednokrotnie. Osobowość psychopatyczna i narcystyczna, jak już mówiłam, mają wybitnie destrukcyjny wpływ na inne osoby. W kontekście narcyzmu opisywane w literaturze są różnorodne schematy, jak roszczeniowość, wielkościowość, wstyd, wadliwość. Tryby tych schematów to inaczej strategie zaradcze w momencie uaktywniania się danego schematu. Dla jednostek narcystycznych charakterystyczne są pewne tryby. Wśród tych pierwszy tryb stanowi samotne dziecko, jako najbardziej pierwotny tryb pojawiający się w momencie poczucia odrzucenia przez dziecko, kiedy narcyz stara się nie uaktywniać innych cech, wśród których wymieniana jest wrażliwość, kruchość i podatność na zranienia. Typ opuszczonego dziecka jest jednocześnie jedynym trybem, w którym te osoby odczuwają współodczuwanie, czyli przejawiają empatię. Drugi tryb, charakteryzowany jako samoukoiciel, charakteryzuje się odwracaniem uwagi od cierpienia wraz z podejmowaniem różnego rodzaju działań kompulsywnych, zwłaszcza nałogów. Drugi tryb, charakteryzowany jako samoukoiciel, charakteryzuje odwracanie uwagi od cierpienia poprzez podejmowanie działań kompulsywnych, takich jak różnego rodzaju nałogi, hazard czy zakupy. Wreszcie trzeci tryb, opisywany jako samouwielbiacz, uaktywnia się najczęściej we wszelkiego rodzaju reakcjach interpersonalnych. To rozpoznanie trybów i schematów ma oczywiście ogromne znaczenie dla terapeutów, którzy próbują zmieniać w ten sposób zachowania osób narcystycznych, aby stosowały bardziej zdrowe formy, bardziej adaptacyjne formy tychże schematów. Schemat jest charakteryzowany jako pewien wzór psychiczny obejmujący wiedzę o świecie społecznym, o kształtowaniu którego wpływ mają poprzednie doświadczenia. Schemat jest określany jako zbiór emocji, reakcji, przekonań na temat świata, także innych ludzi. Schematy kształtowane są zwykle w dzieciństwie w wyniku różnego rodzaju interakcji z otoczeniem i dla dzieci są one, pomagają one w adaptacji do konkretnych sytuacji problemowych. Jednak według piśmiennictwa schematy w okresie już późniejszym, zwłaszcza dorosłości, mogą być niszczące, gdyż z powodu sztywnego, nieuświadomionego charakteru tychże schematów może dochodzić do ograniczenia możliwości powstawania nowych rozwiązań w danych sytuacjach. Chociaż osoby z nasileniem cech narcystycznych sprawiać mogą, jak już wspominałam, bardzo wrażenie pewnych siebie, jednakże wyniki wielu badań świadczą o tym, że pod tą maską wielkości bardzo często skrywa się bardzo niska percepcja własnej osoby. Osoba cechująca się niską samooceną ciągle potrzebuje potwierdzenia własnej wartości. I to pozwala przypuszczać, że poczucie własnej wartości jest u tych osób niestabilne. Dlatego u nich występuje ciągła potrzeba dowartościowywania przez oczekiwanie pochwał, uznania, jaka jest szczególnie zauważalna w świecie wirtualnym. To tyle, co chciałabym Państwu dopowiedzieć na temat stosowanych manipulacji i naśladownictwa przy kształtowaniu osobowości niedojrzałej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.